Lekcja druga, 12 lipca. Płonący krzew. Sobota, po południu, 5 lipca. Tekst pamięciowy, rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Druga Księga Mojżeszowa 3:7-8. Boże powołanie nierzadko radykalnie zmienia kierunek naszego życia. Jednak jeśli przyjmujemy to powołanie, z czasem odkrywamy, że Boża droga jest dla nas najlepsza. Jednak początkowo nie zawsze łatwo jest zaakceptować Boże powołanie. Tak było w przypadku Mojżesza i jego powołania przez Boga podczas szczególnego spotkania na górze, gdy Pan przemówił do Mojżesza z płonącego krzewu. Nie wiemy, czy Mojżesz znał zasady termodynamiki i miał pojęcie o spalaniu. Z pewnością zrozumiał jednak, że to, co widzi, jest cudem, i wzbudziło to jego ciekawość. Niewątpliwie Bóg powołał go do wyjątkowego zadania. Pozostawało pytanie, czy Mojżesz przyjmie powołanie, zwłaszcza że oznaczałoby to daleko idące zmiany w jego życiu. Początkowo Mojżesz nie był zachwycony taką perspektywą. Być może i ty doświadczyłeś tego, że Bóg zmienił twoje życiowe plany. Oczywiście możemy służyć Bogu na wiele różnych sposobów, ale przyjęcie Bożego powołania i robienie tego, do czego Bóg nas prowadzi, jest najpewniejszą drogą do życiowego spełnienia. Przyjęcie powołania nie zawsze jest łatwe i nie było takie dla Mojżesza. Jednak niemądre jest podążanie własną drogą, gdy Bóg powołuje nas, byśmy wybrali drogę przygotowaną dla nas przez Niego. Niedziela, 6 lipca. Płonący krzew. Gdy Mojżesz uciekł do kraju Midianitów, wiódł tam dość proste życie. Ożenił się, miał dwóch synów, Gerszoma i Eliezera, i przyłączył się do rodu swojego teścia, Jetry, kapłana midiańskiego. Mojżesz przez 40 lat wiódł życie prostego pasterza, jak Dawid, doświadczając obecności Boga, zwłaszcza objawionego w jego dziełach w przyrodzie. Jednak w tym czasie Mojżesz nie tylko pasał owce i wąchał kwiaty, choć w jego przypadku mogły to być chyba przeważnie pustynne kaktusy. Te lata chodzenia z Bogiem zmieniły go i przygotowały do roli prawdziwego przywódcy. Bóg posłużył się Mojżeszem w tych spokojnych latach życia na pustkowiu i natchnął go do napisania dwóch najstarszych ksiąg biblijnych, Księgi Hioba i Księgi Rodzaju. Mojżesz otrzymał od Boga także ważne informacje dotyczące wielkiego boju, stworzenia, upadku, potopu, patriarchów i, co najważniejsze, planu zbawienia. Tak więc Mojżesz odegrał ważną rolę w przekazaniu ludzkości prawdziwej wiedzy o żywym Bogu, naszym Stwórcy i Dawcy życia, a także wiedzy o tym, jak Bóg zamierza rozwiązać problem grzechu i zła dręczące mieszkańców naszej planety. Biblijna historia planu zbawienia ma sens jedynie w powiązaniu z podstawami, które natchniony Mojżesz przekazał nam zwłaszcza w Księdze Rodzaju. Jakie znaczenie ma fakt, że Pan przedstawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Druga Księga Mojżeszowa 3:6. Przeczytaj Druga Księga Mojżeszowa 3:1-6. Druga Księga Mojżeszowa 3:1-6. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mojżesz widział, że płonący krzew nie został strawiony przez ogień, więc zrozumiał, że widzi cud, a więc musi się dziać coś dramatycznego i ważnego. Gdy się przybliżył do tego miejsca, pan polecił mu zdjąć sandały na znak największego szacunku, jako że obecność Boga czyniła to miejsce świętym. Pan przedstawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Pan obiecał tym patriarchom, że ich potomkowie odziedziczą Kanaan. Mojżesz z pewnością dobrze wiedział o tej obietnicy. Zatem od początku Bóg wskazał Mojżeszowi, co ma nastąpić i jak ważną rolę on sam odegra w zbliżających się wydarzeniach. Mojżesz potrzebował 80 lat, zanim Bóg uznał go za zdolnego do wykonania określonego zadania. Czego ten fakt uczy nas o potrzebie cierpliwości? Poniedziałek, 7 lipca. Anioł Pański. Anioł Pański ukazał się Mojżeszowi w płomieniach ognia ze środka krzewu. Druga Księga Mojżeszowa 3:2. Tym, który przemawiał do Mojżesza spośród krzewu, był sam Pan Jezus. Określenie Anioł Pański, jako odnoszące się do Jezusa Chrystusa, nie powinno nas wprowadzać w błąd. Słowo anioł znaczy w języku hebrajskim po prostu posłaniec, hebrajskie malach, a jego znaczenie jest zależne od kontekstu. Czasami słowo to może oznaczać człowieka, a w niektórych przypadkach Boga. Jest wiele przypadków w Biblii, gdy określenie anioł pański odnosi się do istoty boskiej. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 22:11-15-18. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 31:3-11-13. Wtedy rzekł Pan do Jakuba: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie. A ja odpowiedziałem: oto ja. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi. Księga Sędziów 2:1-2. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Ten anioł pański nie tylko przemawia w imieniu Pana, ale jest Panem. Jezus wielokrotnie występował jako Boży posłaniec przekazujący ludziom słowo Ojca. Jak Bóg wyjaśnił Mojżeszowi, dlaczego pragnął podjąć interwencję na rzecz Izraelitów zniewolonych w Egipcie? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 3:7-12. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiadoczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Cierpienie ludu Bożego w Egipcie zostało barwnie opisane jako jęk i usilne wołanie o pomoc. Bóg słyszał to wołanie i troszczył się o uciśnionych. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 2:23-25. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Nazywał ich swoim ludem. Jeszcze przed zawarciem przymierza na Synaju Bóg traktował Izraelitów jak swój lud. Zamierzał dać im miejsce do życia w wolności i dobrobycie w Kanaanie, jak obiecał ich przodkom, pod warunkiem, że będą mu wierni. Bóg oznajmił Mojżeszowi, że posyła go do Faraona z konkretnym zadaniem, przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. Druga Księga Mojżeszowa 3:10. Ponownie Bóg nazywa tutaj Izraelitów swoim ludem. Bóg wyznaczył swojemu słudze nie lada zadanie. Nic dziwnego, że Mojżesz zareagował pytaniem, kimże jestem? Zważywszy na znaczenie tego, co miało się wydarzyć i jego rolę w tych wydarzeniach, Mojżesz zastanawiał się, czy ktoś taki jak on nadaje się do tego zadania. Wskazuje to na skromność właściwą jego charakterowi, pokorę i poczucie niegodności wobec zadania, do którego miał zostać powołany. Dlaczego pokora i świadomość własnej niegodności są ważnymi cechami każdego, kto podąża za Panem i jest powołany do służby dla Niego? Wtorek, 8 lipca. Imię Pan. Dlaczego Mojżesz chciał poznać imię Boga i co znaczy imię, które Bóg mu podał? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 3:13-22. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mamy powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im, Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perzyjczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzajczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty. Włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. Bóg przedstawił się Mojżeszowi po hebrajsku jako Echieh Asher Echieh, co dosłownie znaczy, będę, który będę. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 3:14. Biblia Gdańska albo jestem, który jestem, Biblia Warszawska w druga Księga Mojżeszowa 3:12. Bóg posłużył się tym samym hebrajskim czasownikiem Echieh, co w druga Księga Mojżeszowa 3:14, gdy powiedział Mojżeszowi, będę z tobą. To znaczy, że Bóg jest zawsze obecny, wieczny. On jest Bogiem wykraczającym poza zasięg doświadczenia i poznania ludzkiego, ale także Bogiem bardzo bliskim człowiekowi, albowiem przebywa z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Księga Izajasza 57:15. Imię Boga, Jahwe, tłumaczone zazwyczaj jako Pan, było znane ludowi Bożemu od początku, nawet jeśli nie wszyscy rozumieli głębię jego znaczenia. Pytanie Mojżesza o imię Boga to właśnie prośba o wyjaśnienie głębszego znaczenia tego imienia. Pewna wskazówka w tej kwestii znajduje się w II Księga Mojżeszowa 6:3, gdzie Bóg mówi: objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Nie znaczy to, że Adam, Noe, Abraham i patriarchowie nie znali imienia Jahwe. Znaczy to, że nie rozumieli całej głębi znaczenia tego imienia. Imię Boga, Jahwe, wskazuje na to, iż jest on Bogiem bliskim, Bogiem swojego ludu, Bogiem przymierza. Jest Bogiem obecnym i zaangażowanym, interweniującym w ludzkie sprawy. Bóg Wszechmogący. To Bóg działający w cudowny sposób dzięki swojej mocy. Jahwe to Bóg okazujący swoją moralną moc miłości i troski. To ten sam Bóg, który jest nazywany po hebrajsku Elohim, Bóg potężny, silny, wykraczający poza zasięg doświadczenia i poznania, Bóg wszystkich ludzi, władca wszechświata, stwórca wszystkiego, ale ukazujący inne cechy jego więzi z ludzkością właściwe dla imienia Jahwe. Poznanie imienia Boga czy nazywanie go tym imieniem nie jest niczym magicznym. Głoszenie imienia Boga to nauczanie innych ludzi prawdy o Bogu i zbawieniu, które oferuje on wszystkim ludziom przez wiarę. Dlatego prorok Joel napisał: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Księga Joela 3:5. W jaki sposób osobiście doświadczyłeś bliskości i troski Boga Jahwe, który pragnie przebywać z tymi, którzy zdają się na Niego? Środa, 9 lipca. Cztery wymówki. Jakie znaki dał Bóg Mojżeszowi do wykonania, aby mógł on dowieść, że został posłany przez Boga? Przeczytaj II Księga Mojżeszowa 4:1-17. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie? A Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: włóż znowu rękę swą w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziedomi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Mojżesz ponownie usiłował wykręcić się od zadania, jakie Bóg mu wyznaczył. Nie chciał wrócić do Egiptu i przeciwstawić się Faraonowi. Gdy poprzednio próbował coś zrobić, poniósł porażkę i nie był w stanie pomóc Hebrajczykom, więc uznał, że nie nadaje się do tego. Ponadto był pewny, że jego rodacy nie uwierzą mu i nie przyjmą go jako swojego wodza. Dlatego też przedstawił trzecią wymówkę, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie. Druga Księga Mojżeszowa 4:1. Mojżesz zadał to pytanie nie po to, by dowiedzieć się, co ma robić, ale by zrzucić z siebie obowiązek, który Bóg usiłował na niego nałożyć. Aby się uwiarygodnić jako Boży posłaniec, Mojżesz miał zademonstrować dwa nadzwyczajne znaki, najpierw przed starszyzną izraelską, a potem także przed Faraonem. 1. Jego laska miała się zmienić w węża, a następnie wąż miał się zmienić z powrotem w laskę. 2. Jego ręka miała w jednej chwili okryć się trądem, a następnie natychmiast wyzdrowieć. Oba te nadzwyczajne znaki miały przekonać starszyznę izraelską, że Mojżesz naprawdę działa w imieniu Boga. Gdyby jednak tego było mało, Mojżesz miał dokonać jeszcze trzeciego znaku, zamienić wodę w krew. Choć Bóg zapewnił mu tak wspaniałe i niezwykłe uwierzytelnienie, to jednak Mojżesz nadal usiłował uciec się do wykrętów, po raz czwarty. Tym razem zwrócił uwagę na fakt, iż nie jest dobrym mówcą. Jak Pan zareagował na tę wymówkę Mojżesza i czego możemy się z tego nauczyć w każdej sytuacji, w jakiej Bóg powołuje nas do czegoś? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 4:10-18. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: pozwól mi, proszę, wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza: idź w pokoju. Ten zestaw czterech wymówek wskazuje na to, że Mojżesz naprawdę nie czuł się na siłach przyjąć Boże powołanie. Swoimi rozsądnymi zastrzeżeniami maskował niechęć wobec uczynienia tego, co Bóg mu polecił. Trzy pierwsze wymówki miały formę pytań: kim jestem? Kim ty jesteś? Co jeśli mi nie uwierzą? Czwarta wymówka to stwierdzenie: nie jestem ja mężem wymownym. Bóg odpowiedział na wszystkie wymówki i znalazł skuteczne rozwiązania. Na każdą wymówkę Bóg ma odpowiednią obietnicę. Wtedy Mojżesz przedstawił swoje piąte i ostatnie zastrzeżenie, wprost prosząc: proszę, Panie, poślij kogo innego. Druga Księga Mojżeszowa 4:13. W odpowiedzi Bóg powiedział mu, że już wysłał Aarona, brata Mojżesza, jako jego pomocnika. Wreszcie Mojżesz zamilkł, przyjął powołanie i, otrzymawszy błogosławieństwo Jetry, udał się do Egiptu. Czwartek, 10 lipca. Obrzezanie. Jak możemy zrozumieć to dziwne zdarzenie i czego możemy się z niego nauczyć? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 4:18-31. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: pozwól mi, proszę, wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza: idź w pokoju. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów: idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na twoje życie. Wziął tedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. I rzekł Pan do Mojżesza: Gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy, ja zaś znieczulę serce jego, tak że nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. W czadosie drogi, na noclegu, natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim stromu Mojżesza, i rzekła, jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła, oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Do Aarona zaś Pan rzekł, wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżesza. I poszedł, i spotkał go przy górze Bożej, i pocałował go. 28. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał, i opowiedział mu o wszystkich znakach, których mu polecił dokonać. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela, a Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że panują się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Wiele osób czytających tę historię zdumiewa się, że gdy Mojżesz usłuchał Pana i wyruszył w drogę do Egiptu, Bóg chciał go zabić. Druga Księga Mojżeszowa 4, 24. Z kontekstu wynika, że chodziło o kwestię obrzezania. Otóż młodszy syn Mojżesza nie został obrzezany, choć był to wymóg przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem. Mojżesz jako wódz ludu Bożego musiał okazywać zupełne podporządkowanie i posłuszeństwo wobec Boga, aby mógł prowadzić jego lud do posłuszeństwa. Musiał być wzorem zupełnego poddania się Bogu. Żona Mojżesza, Sypora, okazała się kobietą czynu. Widząc, na co się zanosi, obrzezała syna i uratowała życie męża. Krew oznaczała pojednanie, życie i przypieczętowanie przymierza. Fakt, iż wszystko to stało się tak szybko, dodał dramatyzmu sytuacji. To wydarzenie uczy ważnej lekcji, byśmy nigdy nie zwlekali z czynieniem tego, co słuszne. W drodze z Midianu Mojżesz otrzymał nagle straszne ostrzeżenie przed niezadowoleniem Pana. Pojawił się przed nim anioł w tak przerażającej postaci, jakby godził na jego życie i miał go zamiar zniszczyć. Nie udzielono mu żadnego wyjaśnienia, ale Mojżesz przypomniał sobie, że zlekceważył jedno z Bożych wymagań. Ulegając namowie swojej żony, zaniedbał dokonania rytuału obrzezania swojego najmłodszego syna. Nie dopełnił warunku, przez który jego dziecko mogło dostąpić błogosławieństwa Bożego przymierza z Izraelem. To zaniedbanie ze strony wybranego przywódcy mogło osłabić w oczach ludu znaczenie przepisów Bożych. Sypora, bojąc się, że jej mąż zginie, sama dokonała rytuału i anioł pozwolił Mojżeszowi kontynuować podróż. W czasie pełnienia misji u Faraona Mojżesz miał się znaleźć w wielkim niebezpieczeństwie. Jego życie mogło zostać zachowane jedynie dzięki ochronie świętych aniołów. Jednak zaniedbując świadomie obowiązek, nie mógł być bezpieczny, ponieważ aniołowie Boży nie mogli go strzec. Czego uczy cię ta historia, jeśli zaniedbujesz coś, co powinieneś czynić? Co powinieneś niezwłocznie zmienić w swoim postępowaniu? Piątek, 11 lipca. Do dalszego studium. Dramatyczne powołanie przez Boga przemawiającego z płonącego krzewu było przypuszczalnie najważniejszym zwrotem w życiu Mojżesza. Wszystkie inne ważne chwile jego życia nabierają sensu w świetle jego pozytywnej odpowiedzi na Boże polecenie wyprowadzenia Hebrajczyków z Egiptu i poprowadzenia ich do ziemi obiecanej. Oczywiście wiemy, jak potoczyła się historia. Jednak wyobraź sobie, że znajdujesz się na miejscu Mojżesza w chwili, gdy stanął przed płonącym krzewem i usłyszał głos Boga przemawiającego do niego. 40 lat wcześniej Mojżesz uciekł z Egiptu, by uratować swoje życie. W tym czasie przyszło na świat nowe pokolenie Hebrajczyków, którzy przypuszczalnie nawet nie słyszeli o Mojżeszu, a jeśli już, to raczej złe i nieobiektywne rzeczy. I oto teraz Mojżesz miałby zostać powołany przez Boga, by wyprowadzić tych ludzi z niewoli w kraju, który stanowił największą potęgę w ówczesnym świecie? Nic dziwnego, że Mojżesz się wahał. Owszem, zadanie było wręcz niemożliwe do wykonania z ludzkiego punktu widzenia, jednak wyobraź sobie, ile straciłby Mojżesz, gdyby ostatecznie powiedział Bogu nie. Prawdopodobnie jego imię odeszłoby w niepamięć, zamiast zostać utrwalone na kartach Słowa Bożego jako imię tego, który współdziałając z Bogiem, współtworzył historię jego ludu i całej ludzkości. Pytania do dyskusji 1. Podczas spokojnych lat spędzonych na pustkowiu Mojżesz czynił to, do czego Bóg go powołał, założył rodzinę, troszczył się o stado zwierząt i natchniony przez Boga napisał dwie księgi biblijne, zanim został powołany na wodza ludu Bożego. Czego doświadczenie Mojżesza uczy nas o naszych życiowych obowiązkach? 2. Można powiedzieć, że z punktu widzenia logiki wymówki Mojżesza wydawały się rozsądne, dlaczego ludzie mieliby mi wierzyć? Kim właściwie jestem, że miałbym się podjąć takiego zadania? Nie potrafię nawet przekonująco przemawiać. Czego uczy to nas o zaufaniu do Boga, iż może On nas uzdolnić do wykonania tego, do czego nas powołuje? 3. Zastanów się nad wspomnianym w niedzielnej części lekcji Mojżeszowym autorstwem Księgi Rodzaju oraz nad tym, jak ważna jest ta księga dla zrozumienia historii biblijnej i planu zbawienia. Dlaczego powinniśmy przeciwstawiać się wszelkim próbom, a są one liczne, osłabiania wiarygodności i zaufania do tej księgi, a zwłaszcza próbom zaprzeczania historyczności jej pierwszych 11 rozdziałów,